Chciałbym was prosić o to, żeby Bóg dawał mi odwagę do tego, żeby mówić innym Ewangelię, żeby dzielić się. Osobiście przynosi mi to dużo radości, kiedy zaczynam, może ciężko jest mi rozpocząć rozmowę, ale później jest dużo radości z tego powodu. Ostatnio tak drogi mojego życia zaprowadziły do urzędu skarbowego i była kolejka dość, no była kolejka tam kilka osób. No i tak Pan Bóg dał, że mogłem rozpocząć rozmowę i mogliśmy zacząć rozmawiać o Jezusie Chrystusie, o Ewangelii, o zbawieniu, o postępowaniu ludzi. I jeden pan starszy później powiedział, w sumie później więcej osób tam zaczęło dochodzić i więcej osób brało udział w rozmowie tej, co dla mnie jest to dużą naprawdę radością, kiedy może się coś takiego dziać. I taki starszy pan powiedział, no to jest niesamowite, bo idąc do urzędu skarbowego nie myślałem, że będziemy rozmawiać o takich rzeczach. I był zbudowany, później ludzie też mówili do widzenia, tak, chcieli po prostu rozmawiać. I to jest niesamowite, że ludzie mają chęć rozmawiać o czymś innym niż podatki. Tak? I to o Jezusie Chrystusie, o ich wyznaniu wiary, o ich przemyśleniach na temat ich wyznania wiary. Naprawdę ludzie są otwarci do tego. Więc moja prośba, żebyście też się modlili o to, bo to nie tylko idzie w dwie strony, tak, że ludzie mogą Ewangelię usłyszeć, ale też dla nas osobiście wielka radość, przynajmniej dla mnie osobiście. Dzisiaj chciałbym podzielić się tym, co jest napisane w pierwszym i drugim liście do Tesaloniczan. Pierwszy i drugi list Pawła do Tesaloniczan i nie będzie to kazanie, ale chciałbym taki wstęp do studium zrobić i na tym dzisiaj bym zakończył. Jeśli chodzi o te listy do Tesaloniczan, to są to jedne z pierwszych listów, które były napisane do Kościoła. Wcześniej był napisany list do Galacjan i listy, w sumie list Jakuba i list do Galacjan. A listy do Tesaloniczan też właśnie pochodzą jako te pierwsze listy. I to, co ważne jest w tych listach, to to, że apostoł Paweł tutaj jakby formuje wiarę, tak? On określa wiarę, określa to, w co człowiek wierzący powinien wierzyć, w to, co człowiek wierzący w Boga powinien mieć na myśli, tak? Wiemy o tym, że nasza wiara jest w osobę Jezusa Chrystusa, ale za tą wiarą w osobę Jezusa Chrystusa idzie też wyznanie wiary i jest to po prostu nauka Pana Jezusa Chrystusa i apostołów. I Paweł jakby daje takie zestawienie nauk. Ten list nie jest doktrynalnym listem, ale jednak tutaj apostoł Paweł układa to, tak jakby pokazuje, że rzeczy, które zostały powiedziane w formie ustnej czy pisemnej są bardzo, bardzo ważne i trzeba to troskliwie przechowywać i że jest to precyzyjnie sformułowane, tak, że to nie są rzeczy, które a tam jakieś słowo zostało wypowiedziane, jakieś zdanie zostało wypowiedziane i nieważne jak do tego podejdziemy, tylko to, co przekazuje jako naukę, jest bardzo, bardzo istotne. Dobrze wiemy z życia codziennego, że precyzja w każdej dziedzinie jest bardzo istotna, tak? Że księgowy nie może czegoś tam pominąć, bo po prostu wszystko zostanie źle policzone. Jeśli chodzi o różne technologie, też wszystko musi być bardzo, bardzo precyzyjnie określone. I tak samo apostoł Paweł mówi, że jest to, jego nauki są bardzo precyzyjnie określone. I Słowo Boże mówi, że ani jedna jota nie zostanie pominięta, tak? Że to, co Bóg powiedział, to wypełni. Więc to, co, do czego apostoł Paweł dąży, to nakreśla, że tym wierzącym w Tesalonice, że jest to bardzo, bardzo ważne, to, co było powiedziane. I w pierwszym Tesaloniczan, drugim rozdziale, 15 wierszu, powiedział coś takiego. Przeto, bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się, czy to przez mowę, czy przez list nasz. I możemy zobaczyć, że bardzo istotne jest to, co wcześniej mogli usłyszeć i to, co teraz mogą czytać. Jeśli chodzi o tą precyzję, tak, tego wyznania wiary, to w drugim rozdziale pierwszego listu do Tesaloniczan, 3 i 4 wierszu, czytamy takie słowa. Albowiem kazanie nasze nie wywodzi się z błędu ani z nieczystych pobudek i nie kryje w sobie podstępu, lecz jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona Ewangelia, tak mówimy, nie aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada serca nasze. I tutaj mówi o tym, że ta nauka nie wywodzi się z błędu, tak? Ale jest to bardzo precyzyjnie określone przez Bożych ludzi, którzy byli natchnieni przez Ducha Świętego, nauczanie. I apostoł Paweł podkreśla pochodzenie tego słowa, pochodzenie tego wyznania wiary, które głosił. I w drugim rozdziale pierwszego listu do Koryntian, do Tesaloniczan, 13 wierszu, przepraszam, mówi coś takiego. A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście, nie jako słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwe, jako Słowo Boże, które też was wierzących skutecznie działa. I tutaj bardzo mocno widać to podkreślenie, że wyznanie wiary pochodzi od Boga. Od Boga. I nie jest to jakiś wymysł ludzki, który można sobie skręcić, który można przestawić, albo pominąć, albo znieważyć, ale jest to Słowo Boże, które jest niewzruszone. I to, co ważne jest, też co apostoł Paweł mówi, to, że jego nauka jest autorytatywna. Jest oparta na autorytecie, który no jakby zapewnia wiarygodność tego słowa. I w drugim Tesaloniczan, 3 rozdziale, 14 wierszu mówi coś takiego. A jeśli ktoś jest nieposłuszny słowu naszemu w tym liście wypowiedzianemu, baczcie na niego i nie przestawajcie z nim, aby się zawstydził. Nie uważajcie go jednak za nieprzyjaciela, lecz napominajcie jako brata. Czyli to, co możemy zobaczyć, to, że Słowo Boże jest autorytatywne, tak? I jeśli chodzi o ludzi wierzących, powinno mieć, no, zajmować pierwsze miejsce, tak? Powinno być autorytetem. Kiedy patrzymy się na te dwa listy, to możemy zobaczyć pewien, może tak, nie wszystkie doktryny się tutaj znajdują, ale jest bardzo dużo wyznania wiary pokazanej, w której powinniśmy uczestniczyć. Są tak jakby podstawy przekazane. I w 1 Tesaloniczan, w 1 rozdziale, 9 wierszu, czytamy takie słowa, bo oni sami opowiadają o nas, jakiego tu u was doznaliśmy przyjęcia, jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. Czyli mamy tutaj napisane, że wiara powinna być w jednego Boga, który jest Bogiem żywym. I to jest pierwsze takie wyznanie wiary, o którym czytamy, które jest w sumie istotą tego, w co wierzymy. Drugą rzeczą, o której możemy zauważyć w tych listach, to, że wiara w Boga jest wiarą w Boga Ojca i Jezusa Chrystusa. I to czytamy w pierwszym wierszu, pierwszego rozdziału. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do zboru Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie, łaska wam i pokój. I tutaj mówi o tym, że w Bogu Ojcu i w Panu Jezusie Chrystusie w drugim Tesaloniczan z kolei pierwszym rozdziale, drugim wierszu mówi łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Czyli widzimy, że mówi o tym, że wiara musi być w Boga Ojca i w Jezusa Chrystusa. Nie ma tutaj pokazanej tylko jednej osoby, ale są dwie, tak? W sensie i ojciec, i syn. Trzecią rzeczą, którą możemy zobaczyć, to jest to, że Bóg, Ojciec i Pan Jezus Chrystus umiłowali człowieka i dali pocieszenie wieczne. I to czytamy w 2 Tesaloniczan, w 2 rozdziale, 16 wierszu. A sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne i dobrą nadzieję z łaski. I to jest rzecz, która nie tylko jest wyznaniem wiary, ale daje nam nadzieję. To, co możemy widzieć, że jest to przedstawienie Ewangelii, tak? Ewangelii o zmartwychwstałym, o umarłym i zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie. I też te rzeczy są wymieniane, tak? W Tesaloniczan, że Jezus Chrystus, że wierzymy, albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nimi tych, którzy zasnęli. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Czyli mamy tutaj przedstawioną Ewangelię. To, co dalej pokazuje, to mówi o tym, że Bóg dał ocalenie przed gniewem swoim, zsyłając Jezusa Chrystusa, Syna swego. Też o tym czytamy tutaj. Kolejną rzeczą, której dotyka i mówi, to jest to, że Ewangelia została poświadczona, potwierdzona przez moc Ducha Świętego. Tak, że nie są to tylko słowa, ale Bóg dał człowiekowi Ducha Świętego, który to potwierdził i z którego też człowiek wierzący może widzieć, że jego uczynki jest w ogóle zdolny do czynienia dobrych rzeczy. Do czynienia czy do wyznawania wiary, o której mówi nam Słowo Boże. Kolejną rzeczą to jest to, że Jezus Chrystus jest teraz w niebie, że Jezus Chrystus powróci na ziemię, że rozwojem chrześcijan jest uświęcenie. To czytamy w 4 rozdziale, 3 wierszu. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa. I my jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca i przez wiarę w prawdę. Więc jest tego wyznania wiary tutaj bardzo dużo. Czytamy też o tym, że chrześcijanin ma pracować. Czytamy o tym, że chrześcijanin ma trwać w radości. Czytamy o tym, że chrześcijanin ma trwać w modlitwie. Czytamy o tym, że chrześcijanin ma trwać w dziękczynieniu. Czytamy o tym, że chrześcijanin ma być podporządkowany Duchowi Świętemu, że chrześcijanin ma nie mieć lekceważącego stosunku do słowa pochodzącego od Boga, kiedy mówi proroctw nie lekceważcie. Kiedy patrzymy się na pierwszy list do Tesaloniczan, to możemy widzieć, że on powstał podczas drugiej podróży misyjnej apostoła Pawła. I była tam taka sytuacja, że apostoł Paweł miał przeszkody w tym, żeby sprawować służbę i Duch Święty ich przekierował do Europy. I czytamy, że apostoł Paweł poszedł do Filipii, a później stamtąd udał się do Tesaloniki. I w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale przeczytamy ten fragment, bo on jest bardzo istotny. Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, od wiersza 1 do 9. I tutaj jest opisane, co się działo przed tym, zanim zostały napisane listy. I w sumie listy zostały napisane kilka miesięcy po tym wydarzeniu, które miało tutaj miejsce. Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, od wiersza 1. A gdy przeszli Amfipolis i Apolonię, przybyli do Tesaloniki, gdzie była synagoga żydowska. Paweł zaś według zwyczaju swego poszedł do nich i przez trzy sabaty rozprawiał z nimi na podstawie pism, wywodząc i wykazując, że Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać. Tym Chrystusem, mówił, jest Jezus, którego ja wam głoszę. I dali się niektórzy z nich przekonać i przyłączyli się do Pawła i Sylasa również wielka liczba pośród pobożnych Greków i niemało znamienitych niewiast. Ale Żydzi, powodowani zazdrością, dobrawszy sobie z pospólstwa różnych niegodziwych ludzi, wywołali zbiegowisko i wzburzyli miasto, a naszedłszy dom Jazona, usiłowali stawić ich przed ludem. Gdy zaś ich nie znaleźli, zawlekli Jazona i niektórych braci przed przełożonych miasta, krzycząc: ci, co uczynili zamęt w całym świecie, przybyli i tutaj, a Jazon ich przyjął. Wszyscy oni postępują wbrew postanowieniom cesarza, głosząc, że jest inny król Jezus. A lud i przełożeni miasta, gdy to usłyszeli, zaniepokoili się, lecz otrzymawszy od Jazona i pozostałych odpowiednie zabezpieczenie, zwolnili ich. I mamy tutaj opisane wydarzenie, w którym w czasie którego się działo, apostoł Paweł poszedł i zwiastował Ewangelię. Natomiast widać, że było tutaj odrzucenie ze strony Żydów i w sumie większa ilość Greków się nawracała do Jezusa przez Ewangelię. I to jest w sumie bardzo istotne, dlatego że czytamy o tym w tych pierwszym liście do Tesaloniczan i drugim, że takim głównym odbiorcą nie byli Żydzi, tak? Tylko to, co się działo tutaj, problemy, które były poruszane właśnie w tym liście, były raczej odbiciem właśnie problemów pogańskich wiernych, tak? Nie jako żydowskich wyznawców Chrystusa, ale pogan. I tych pogan tam przybywało. Możemy widzieć, gdzie tutaj właśnie jest opisane o tych Grekach, tak, którzy byli pobożni, którzy czytali zakon, którzy słuchali tego, ale przychodziła duża grupa ludzi z pogan, która nie była obeznana z zakonem. I wiemy o tym, że poganom właśnie brakowało zasad moralnych i praw, jakie dawał zakon. I o tym właśnie czytamy w 1 Tesaloniczan, 4 rozdziale, 4 i 5 wierszu, gdzie jest napisane, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu nieznamiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga. Tak? I on określa tutaj, mówi o tym, że jakby zwraca uwagę na tych pogan, tak? Że wy, poganie, nie mieliście zakonu i chodziliście sobie różnymi drogami, wyznawaliście co chcecie, a teraz do was kierujemy te słowa, które mają was przywieść do posłuszeństwa Jezusowi Chrystusowi. I czytamy o tym, że poganie nie mieli jednego autorytetu. Kiedy apostoł Paweł zwraca się do pogan, podkreśla, że jest Słowo Boże, które przekazuje. Nie jest to słowo ludzkie, ale jest to Boże. Jeśli chodzi o pogan, to dobrze wiadomo, że jeżeli Bóg jest wykluczony, Boga nie ma, tak? Albo jest mnóstwo bogów, to robi się mnóstwo autorytetów, tak? którym trzeba się podporządkować albo chcemy się podporządkować. I to jest wielki problem ogólnie świata. Tak? Im więcej autorytetów, tych wyznań, że tak powiem, co jest właściwe, co nie jest właściwe, co jest sprawiedliwe albo co nie jest sprawiedliwe, albo co jest miłością, albo co nie jest miłością, to się robi wielki problem, tak? Bo każdy według siebie to uznaje. I apostoł Paweł mówi o tym, tak, że właśnie problemem pogan, tak, jest to, że nie mają jednego autorytetu, tak? I dlatego zwraca się do nich i mówi, że to nie jest słowo ludzkie, tak? To jest słowo Boże, tak? Pochodzące od jedynego Boga, nie od wielu, tak? Czyli bardzo mocno koncentruje się na tym, że to jest jedyny i właściwy autorytet, któremu należy się podporządkować. I czytamy, a przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwe, jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa. Jeśli chodzi o Żydów, o naród izraelski, to mamy w Starym Testamencie takie sformułowanie, które mówiły o tym, że tak powiedział Pan, albo tak mówi Pan. I zobaczmy w Izajasza 43 rozdziale, Izajasz 43 rozdział. Wiersz pierwszy. Lecz teraz tak mówi Pan, który cię stworzył, Jakubie. 10 wiersz. Wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan. I to sformułowanie w Starym Testamencie było bardzo, bardzo powszechne. Tak? Kiedy wychodził prorok i mówił coś, to mówił tak, mówi Pan. I wszyscy wiedzieli, że to mówi król, że to mówi Bóg, tak, że to mówi ten, który jest autorytetem. I Paweł w tych listach do Tesaloniczan mocno podkreśla właśnie rolę Boga, Ojca i Pana Jezusa jako tego Pana, pod którego należy się poddać. Kiedy przyglądamy, kiedy patrzymy się na to, ile razy w tym liście apostoł Paweł używa słowa Pan, tak, Kyrios, to jest to bardzo, bardzo duża ilość. Na przykład w 1 Tesaloniczan występuje 22 razy, odnosi do słowa Pan i mówi to Pan, to Pan. W 2 Tesaloniczan 18 razy, czyli razem możemy zobaczyć, że jest to aż 40 razy odniesień do Pana, do autorytetu, którym jest Jezus Chrystus. Kiedy patrzymy się na naród izraelski, to w 1 Samuela, 8 rozdziale, od 5 do 7 wiersza czytamy takie słowa. I rzekł do nich: oto zestarzałeś się, a twoi synowie nie chodzą twoimi drogami. Ustanów więc nad nami króla, aby nas sądził, jak to jest u wszystkich ludów. Ale Samuelowi nie podobało się to, że mówili: daj nam króla, aby nas sądził. I modlił się Samuel do Pana, a Pan rzekł do Samuela: wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówią do ciebie, gdyż nie tobą wzgardzili, lecz mną wzgardzili, bym nie był królem nad nimi. I tutaj mamy opisane wydarzenie, w którym naród izraelski z Boga, który jest Panem, on zaczął chcieć mieć tak samo jak ludy pogańskie, tak? Czyli chciał mieć fizycznego Pana. Nie tego w niebie, tylko tego tutaj w postaci króla. I w sumie widać też ten przekaz w Dziejach Apostolskich, gdzie czytaliśmy właśnie w tym 17 rozdziale, że problem tam się, to wzburzenie się pojawiło ze względu na to, że było powiedziane, że ten Jezus Chrystus jest królem, tak? I oni się wzburzyli właśnie z tego powodu. No jak to? Ten Pan, ten tu jest jakiś nowy król, komuś, kto mamy być podlegli, pod jego władzę mamy wchodzić i on jest na ziemi, tak, był. Więc to, co widać mocno, co chce apostoł Paweł podkreślić, to to, że jest Jezus Chrystus jest Panem i odnosi się do Jezusa Chrystusa jako tego Boga, który jest człowiekiem, jako Pana. Jeśli chodzi o przedstawienie Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, dla porównania, to możemy zobaczyć, że w liście do Tesaloniczan apostoł Paweł mówi tylko jeden raz o tym, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I widać, jak to mocno ukierunkowuje właśnie na pogan. Tak? Kiedy mówi do narodu żydowskiego, on mówi o Synie. I kiedy czytamy na przykład w liście do Hebrajczyków, to możemy zobaczyć, że tam słowo syn jest używane aż 21 razy i 11 w stosunku do Jezusa Chrystusa. I tak chce właśnie, żeby był Jezus Chrystus postrzegany przez odbiorców jako Syn Boży, tak? Bo oni wiedzieli, że to jest, żeby wiedzieli, że Jezus Chrystus nie jest kimś tam zwykłym prorokiem, ale jest tym Synem Bożym. A tutaj, jeśli chodzi o listy do Tesaloniczan, to mówi o tym właśnie jeden raz, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Tylko żeby zaprezentować to, że jest Synem Bożym i jest, jeśli chodzi, jest po prostu Bogiem. Ale główny nacisk jest nakierowany na to, że Jezus Chrystus jest jako Pan. I w pierwszym Tesaloniczan, pierwszym rozdziale, 10 wierszu czytamy o Synie i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Więc taką jedną z rzeczy ważnych i istotnych, która jest zaprezentowana przez apostoła Pawła w tym liście, to to, że poganie muszą się nauczyć tego, że są podporządkowani pod Jezusa Chrystusa jako Boga, tak? Jako Pana. My z natury żyjemy tak, że chcemy się podporządkowywać pod tych tutejszych królów, tak? A jednak apostoł Paweł mówi, wy wiecie, komu jesteście podporządkowani, tak? Wy służycie Panu swojemu, Jezusowi Chrystusowi, który obecnie jest w niebie. I to nie jest łatwe, tak? To nie jest łatwe, żeby być podporządkowany temu, którego się nie widzi, tak? To wymaga dużo wiary, być podporządkowanym temu, którego się nie widzi i który jest obecnie w niebie. I myślę, że dalej nie będę dzisiaj kontynuował, na tym skończę. Podsumowując kilka rzeczy, to, że te listy są skierowane przede wszystkim do pogan. Do pogan, którzy muszą uznać, że Słowo Boże jest autorytatywne, że Słowo Boże, które do nich dociera, jest od jedynego Boga i Pana. I to, co jest istotne, to właśnie, że żeby uznać tego Pana Jezusa Chrystusa jako największy autorytet. Bo łatwo jest nam odnosić się do autorytetów tych ziemskich i wiemy, że apostołowie stawali przed władzami i nie tylko apostołowie, ale możemy widzieć, że wiele ludzi, mężów bożych stawało w obliczu zagrożenia, tak? Kiedy nie podporządkowywało się pod zasady, które były w danym kraju, tak? Jednak było to narażenie życia. Możemy widzieć, że narażeniem życia, komfortu, tak? Tego miały kobiety, które w Egipcie odbierały porody, tak? Był wydany wyrok, że mają umrzeć, mają zabijać czy tam topić tych dzieci, chłopców, a jednak sprzeciwiły się pewnym zakazom. I to widać też, jeśli chodzi o apostołów, że mieli przestać głosić zbawienie dla ludzi w Jezusie Chrystusie, a jednak sprzeciwiali się temu, narażając swoje życie, narażając swoje mienie, narażając wszystko to, co posiadają. I myślę, że nam, poganom, może być trudno uznać Jezusa Chrystusa jako Pana, jako ten jedyny autorytet i czasami przeciwstawiając się temu ludzkiemu systemowi. Więc niech Bóg nam doda i mądrości, i rozeznania, i rozwagi, i zrozumienia, i też odwagi w momentach, kiedy jest potrzeba wyznać wiarę i być wiernym Jezusowi Chrystusowi. Niech Bóg nam w tym pomoże. Amen.